Dziś Wielka Sobota, czas skupienia, czas refleksji, czas oczekiwania. Na naszej antenie pragnę bardzo serdecznie przywitać księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka, profesora biblistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownika katedry biblistyki, ale także przewodniczącego dzieła biblijnego Jana Pawła II. Witamy serdecznie, księże profesorze.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, szczęść Boże.
Księże profesorze, prosimy o refleksję związaną z dzisiejszym dniem, z Wielką Sobotą.
To tak wielki dzień, że trudno w kilku zdaniach wypowiedzieć całą jego tajemnicę. Żeby jednak coś dotyczącego samej istoty tego dnia powiedzieć, chciałbym swoją refleksję zamknąć w dwóch odniesieniach. Pierwsze odniesienie dotyczy Jezusa, który ukrzyżowany został złożony w grobie przez Józefa z Arymatei. Chciałbym w kilku zdaniach wyjaśnić sens tego faktu, tego wydarzenia, które przecież ostatecznie również z woli Jezusa ma miejsce. Natomiast drugi punkt mojej wypowiedzi chciałbym skoncentrować wokół postaci kobiet z Galilei, które towarzyszyły Jezusowi, poszły z nim właśnie z Galilei, przyszły do Jerozolimy, uczestniczyły w jego męce, będąc świadkami, stały pod krzyżem, a jak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 27, werset 61, kiedy już Józef z Arymatei złożył ciało Jezusa, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć, potem zatoczył kamień i odszedł, ale Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu. Także skoncentrujmy zatem naszą uwagę wokół tych dwóch faktów, które Ewangelie po prostu nam sugerują i każą po prostu dzisiaj wziąć pod rozwagę, zastanowić się nad głębią tych dwóch faktów. A zatem rozpocznijmy od pierwszego, mianowicie jakie to ma znaczenie, że Pan Jezus po prostu zechciał być pogrzebany, nie tylko umarł na krzyżu, umęczony, jak wiemy, słyszeliśmy wczoraj opis całej męki czytany według Ewangelii świętego Jana. Dzisiaj natomiast kontemplujemy po prostu Jego złożenie do grobu. W wyznaniu wiary wyznajemy, że stąpił do piekieł. To wyrażenie piekieł oczywiście nie oznacza piekła w sensie potępienia, tylko oznacza po prostu właśnie krainę, w której przebywają ludzie, poczynając od Adama i Ewy, poprzez wszystkich i następnych synów Adama, jak mówimy, którzy czekali po prostu i czekają na Zbawiciela. Pan Jezus wstępuje właśnie do krainy śmierci, aby z niej wyprowadzić synów Adama, bo tylko on otwiera po prostu ludziom, synom Adama, drogę do domu Ojca, drogę do nieba. Tylko on może ich wyprowadzić z sideł, wyzwolić z sideł śmierci. I to jest właśnie powiedziane zarówno w liście świętego Piotra, jak też właśnie w opowiadaniach ewangelicznych, które podkreślają wszystkie po prostu narracje, łącznie z najstarszymi przekazami, że Pan Jezus nie tylko został ukrzyżowany i umarł, ale został również pogrzebany. Widzimy tutaj wielkie uniżenie i pokorę Jezusa, Syna Bożego, podkreślmy, który nie tylko chciał stać się człowiekiem, co świętujemy, i narodzić się w Betlejem, co świętujemy w Dzień Bożego Narodzenia, ale również zechciał żyć prawdziwie jak człowiek, pracować, cieszyć się życzliwością ludzi, ich przyjaźnią, ich miłością, ale też znosić cierpienia i śmierć, aż do złożenia do grobu. To złożenie do grobu jest dlatego tak bardzo ważne, że wyjaśnia też sens po prostu naszej śmierci i naszego złożenia do grobu, które wcześniej czy później nastąpi. Pan Jezus poprzez to wydarzenie usuwa lęk, jaki rodzi się w człowieku, gdy wyobraża sobie własną śmierć czy własne pogrzebanie. Pan Jezus notabene jeszcze w czasie ziemskiego nauczania powiedział niezwykle ważne zdanie odnoszące się najpierw do Niego, a potem do każdego z Jego uczniów, o ziarnie pszenicznym, które gdy wpadłszy w ziemię, winno obumrzeć i dopiero wtedy wydaje plon po prostu. I tym pierwszym ziarnem pszenicznym, które rzeczywiście wpada w ziemię, jest On sam. I dzisiaj kontemplujemy właśnie to złożenie Jezusa do grobu, tego ziarna pszenicznego, które wydaje niezwykły plon. Równocześnie w tekstach najstarszych, tekstach chrześcijańskich, poczynając od apokryficznej Ewangelii świętego Piotra, istnieje takie pytanie, po co właśnie Pan Jezus wstąpił do owych piekieł? Chciałbym tu przypomnieć starożytną homilię na świętą i wielką sobotę, jaką właśnie fragment tej homilii dzisiaj czytamy w liturgii słowa w brewiarzu kapłańskim. Wszak ten fragment wyjaśnia doskonale spoczynek szabatowy. Z drugiej strony pamiętajmy, że to jest właśnie ten spoczynek Jezusa w grobie złączony też z żydowskim świętem szabatu. Po prostu pogrzebane ciało Jezusa spoczęło w grobie, nie zostało jeszcze namaszczone. Zachowany został ten właśnie cały spoczynek szabatowy w połączeniu z tym właśnie zajściem Jezusa do otchłani, jak mówimy, albo w naszym credo troszeczkę bardziej dosadnie do piekieł, w tym znaczeniu, że ta otchłań to jest miejsce oddalenia od Pana Boga, miejsce, gdzie nie wysławia się Pana Boga, gdzie nie ma jeszcze właśnie tego kontaktu z Bogiem żywym. Po co tam Pan Jezus wstąpił? Posłuchajmy kilku zdań z tej starożytnej homilii na świętą Wielką Sobotę. Przyszedł więc do nich, tych właśnie osób pozostających w otchłani, synów Adama, do Adama i Ewy, przyszedł do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy go, praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: Pan mój z nami wszystkimi. I odrzekł Chrystus Adamowi: i z duchem Twoim. A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go, mówiąc: zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Oto ja, Twój Bóg, który dla Ciebie stałem się Twoim synem. Oto teraz mówię Tobie i wszystkim, którzy będą Twoimi synami, i moją władzą rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach: wyjdźcie, a tym, którzy są w ciemnościach, powiadam, niech zajaśnieje Wam światło. Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: powstańcie. Tobie, Adamie, rozkazuję: zbudź się, który śpisz. Nie po to bowiem Cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań Ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań Ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd. Ty bowiem jesteś we mnie, a ja w Tobie, jako jedna i niepodzielna osoba. Podkreślam to ostatnie zdanie, które ukazuje całą istotę właśnie i cel Pana Jezusowego wstąpienia do otchłani, z której wyprowadza właśnie owych zmarłych, sprawiedliwych, którzy noszą w sobie obraz i podobieństwo Boga. Wspomniałem, że ten tekst doskonale nam wyjaśnia, że ten spoczynek Pana Jezusa w grobie ma miejsce w czasie szabatu. Otóż przypomnijmy sobie, według Starego Testamentu, Księgi Wyjścia i Księgi Powtórzonego Prawa, świętowanie szabatu w narodzie wybranym upamiętniało dwa wielkie wydarzenia, mianowicie wyjście z Egiptu, uwolnienie z mocy Faraona, który skazał lud Boży na zagładę, na śmierć po prostu, na wyniszczenie, a równocześnie szabat, według pierwszego opisu choćby stworzenia świata z Księgi Rodzaju, upamiętnia też dzieło stworzenia, kiedy Bóg kontempluje, podziwiając wszystkie istoty, które stworzyła, zwłaszcza człowieka, jako dzieło bardzo dobre, dzieło, które nosi w nim Jego boski obraz i podobieństwo. Otóż Pan Jezus, spoczywając w grobie, wypełnia właśnie ten najgłębszy sens szabatu starotestamentowego, a więc wyzwala ludzi właśnie z okowów śmierci, zniewolenia, spowodowanego przez grzech, który prowadzi właśnie do śmierci, a równocześnie dokonuje odnowienia stworzenia. Następuje właśnie to wyjście ku światłości, o którym ta starożytna homilia tak pięknie mówiła. Zajaśnieje ci Chrystus po prostu. Powstań, wyjdźmy, bo ty jesteś we mnie, a ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba, po prostu jako nowy człowiek. I to jest ten pierwszy podstawowy sens Wielkiej Soboty, Wielkiego Szabatu, Wielkiego Spoczynku Chrystusa w grobie, który, jak widzimy, w gruncie rzeczy jest wielkim działaniem, wypełnieniem dwóch podstawowych celów Bożego działania w świecie, mianowicie dzieła stworzenia, odnowienie człowieka, śmiertelnika, którego Jezus czyni po prostu, obdarza swoim życiem nowym, pełnym światłości i chwały, i równocześnie dzieła wyzwolenia z wszelkiej po prostu, z wszelkiego skrępowania i niedoskonałości. Obdarza człowieka nową, swoją po prostu, synowską wolnością. Tak jak to mówi w Ewangelii według świętego Jana. Będziecie wolni wtedy, kiedy Syn was wyzwoli. I to jest pierwszy sens dzisiejszego wspaniałego, wielkiego dnia. Podkreślam to dlatego, ponieważ dzisiaj nie celebruje się ani mszy świętej w kościele. Po prostu nie upamiętnia się śmierci Chrystusa na krzyżu, Jego zmartwychwstania, ponieważ cały dzień jest poświęcony dla upamiętnienia tego właśnie Jego zstąpienia do otchłani, jak mówimy, czy do piekieł, z których wyprowadza po prostu synów i córki Adama. Realizuje w ten sposób cel szabatu i teraz dopiero rozumiemy, dlaczego we wszystkich Ewangeliach podkreśla się, że niewiasty poszły do grobu w pierwszy dzień po szabacie. To odniesienie do szabatu jest tak ważne, ponieważ niedziela chrześcijańska, dzień zmartwychwstania, który będzie, poczynając od Kościoła Apostolskiego, przeżywany jako dzień właśnie wolności i dzień nowego stworzenia, wyrasta z tego doświadczenia Jezusa, który zstąpił do otchłani, właśnie spoczywając w grobie w dzień szabatu, mówiąc z perspektywy ludzkiej, czasowej oczywiście. A więc widzimy tutaj głębokie, z jednej strony, nawiązanie do wielkiej tradycji ludu Starego Przymierza, do świętowania szabatu, a z drugiej strony widzimy, jak nasza chrześcijańska niedziela, świętowanie zmartwychwstania, zakorzenione jest w tym właśnie wielkim dziele Chrystusa ukrzyżowanego i pogrzebanego, który, jak podkreślają jeszcze inne teksty, właśnie z krzyżem, ale już jako uwielbiony, poszedł do otchłani, aby stamtąd wyzwolić, wyprowadzić synów i córki Adama, aby odnowić w nich Boży obraz i podobieństwo, aby oblec ich w swoją boską światłość, tak jak ta starożytna homilia podkreśla. I to jest pierwszy sens dzisiejszego wspaniałego, wielkiego i świętego dnia, jak podkreśla właśnie tytuł tej homilii. Drugi niezwykle ważny wymiar tego dnia, łączący się również z naszymi przeżyciami, z naszym doświadczeniem życia i przemijania, to zaznaczona na początku obecność kobiet przy grobie Jezusa. Tak jak podkreśla ewangelista Mateusz, przypomnę jeszcze raz, Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam naprzeciw grobu siedząc. Józef odszedł, zatoczył kamień, a one pozostały. To zapewne to zdanie jest dla niezliczonej wręcz rzeszy chrześcijan, i to poczynając od pierwszych wieków, natchnieniem do tego, aby adorować obecność Chrystusa złożonego w grobie, tak jak wczoraj to uczyniliśmy, przenosząc Najświętszy Sakrament do tak zwanego właśnie grobu czy ołtarza wystawienia w grobie pańskim. Jaki sens tej obecności kobiet przy grobie Jezusa, a równocześnie naszej adoracji Jezusa złożonego w grobie? Zacznijmy od punktu podstawowego, mianowicie wiarygodności historycznej. Ewangelia podkreśla, że Pan Jezus nie został w gruncie rzeczy opuszczony przez najwierniejsze uczennice. Towarzyszyły mu przez wszystkie dni jego publicznego nauczania na drodze krzyżowej, pod krzyżem, i również pozostały przy nim naprzeciw grobu. I one są po prostu gwarantkami tego, że grób Pana Jezusa nie został naruszony. Są one po prostu wiarygodnymi historycznie świadkami tego, co zdarzyło się po ukrzyżowaniu Jezusa. Te rozsiewane po prostu przez ludzi przekupionych w Jerozolimie, przez arcykapłanów ówczesnych, plotki o tym, że ciało Jezusa zostało wykradzione albo jakieś inne jeszcze, prawda, rzeczy dziwne mogły się dziać przy tym grobie, są tutaj wykluczone po prostu. Niewiasty były tymi pierwszymi strażniczkami grobu pańskiego i dlatego po prostu w tradycji chrześcijańskiej to odniesienie do grobu pańskiego jest niezwykle ważne. Ono nie jest, jakby to powiedzieć, dowodem na zmartwychwstanie Chrystusa, bo odwrotnie, ukazywania się zmartwychwstałego dopiero nadają pełny sens tego pustego grobu. Ale wróćmy jeszcze do kobiet, mianowicie ta ich postawa tak piękna, nie zwątpiły w Jezusa, pozostają wierne. Zwróćmy uwagę, nie mogą zmienić Jego losu, bo został już ukrzyżowany i pogrzebany, ale one zachowują więź z Nim, trwają po prostu w niezwykle głębokiej, milczącej, adorującej komunii serc. Zwróćmy uwagę, że gdy czytamy Ewangelię według świętego Marka w 14 rozdziale, opowiedziana jest niezwykle wzruszająca scena, kiedy Pan Jezus przyszedł do Szymona Trędowatego. Oto pewna kobieta, to działo się właśnie w Betanii, przystąpiła do Niego z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała Mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą, po co to marnotrawienie olejku? Można go było sprzedać, ale Pan Jezus powiedział, zostawcie ją, czemu sprawiacie jej przykrość? Spełniła dobry uczynek względem mnie. Ona uczyniła to, co było w jej mocy. Już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Pamiętamy też z opowiadań o zmartwychwstaniu, że niewiasty zaraz, jak tylko skończył się szabat, poszły do grobu, aby namaścić ciało Jezusa. Jaki sens tego gestu, równie mocny, jak widzimy, podkreślanego przez ewangelistów, zarówno przez Ewangelię Marka, jak też najstarszą, jak też przez wszystkie inne? Otóż trzeba nam odnieść się do Pieśni nad Pieśniami, gdzie co chwila spotykamy się po prostu z symbolem wonności, pachnideł, wszelkiego rodzaju zapachów i smaków. One wyrażają po prostu miłość oblubieńca do oblubienicy i oblubienicy do oblubieńca. Tutaj niewiasty symbolizują po prostu już wspólnotę Kościoła, nas wszystkich, Kościół, który rodzi się. One są pierwszymi po prostu uczennicami Chrystusa, niezwykle wiernymi i ofiarują Panu Jezusowi właśnie tę niezmordowaną, wierną, bardzo czułą i wrażliwą miłość. Miłość, która jest obecna nie tylko do śmierci, ale i poza śmierć sięga, tak jak widzieliśmy, siedzą naprzeciw grobu, wpatrując się w tajemnicę tejże osoby, jej miłość do nich. I Pan Jezus to podkreśla, uczyniła to, co było w jej mocy. Nie mogła więcej, nie mogą więcej, nie mogą po prostu ożywić ukrzyżowanego ciała Jezusa, ale przynoszą Mu swoją miłość symbolizowaną właśnie przez ten drogocenny olejek, przez te wonności, z którymi przyszły do grobu Jezusa. Przyjdą też po szabacie, aby namaścić ciało Jezusa, właśnie jak czytamy w Ewangeliach. W ich sercu i w ich myślach dominuje doświadczenie śmierci Jezusa. Milczą, zastanawiają się, kto odsunie kamień. Były przy krzyżu, znają miejsce, w którym został złożony do grobu. Zauważmy, że pragną Mu jeszcze służyć. Służyły już od Galilei, jak podkreśla ewangelista Łukasz, ale jeszcze teraz pragną okazać Mu wszelkie możliwe znaki miłości poprzez obecność naprzeciw grobu, jak też poprzez ten gest namaszczenia. gest wyrażający całą ich miłość, tę właśnie szczodrą, niezwykłą miłość, jak też z drugiej strony wyrażającą też to namaszczenie, czynność pewnej bezradności człowieka wobec śmierci. A więc w tych postaciach kobiet galilejskich, czuwających przy grobie Jezusa, albo biegnących wczesnym rankiem do grobu, by namaścić ciało Jezusa, z jednej strony wyraża bezsilność ludzką wobec śmierci, ale z drugiej strony ukazują one najbardziej ludzką, właściwą postawę wobec cierpienia, przemijania, umierania i złożenia człowieka do grobu. Postawę właśnie wiernej, czuwającej, bardzo żarliwej miłości. Zwróćmy też uwagę, że to właśnie te kobiety będą świadkami potęgi Boga w odniesieniu do ludzkiej śmierci. One wyrażają ludzką bezsilność, ale z kolei, jak podkreśla ewangelista Marek zwłaszcza, w 16 rozdziale czytamy w Ewangelii Markowej takie bardzo znamienne zdanie, które będzie rozbrzmiewać w naszych uszach w te dni, jutro, dzisiaj. Mianowicie ewangelista mówi, że kobiety, gdy dowiedziały się od weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: nie bójcie się, Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Jaka jest ich reakcja? One wyszły i uciekły sprzed grobu. Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie powiedziały, bo się bały. To są niezwykłe reakcje. Ewangelista Marek zachował tutaj taką pierwszą reakcję kobiet. Ona nas może zdziwić. Dlaczego? Zdumienie, strach, ucieczka, milczenie. Otóż tego rodzaju reakcje to są reakcje tylko i wyłącznie wobec działania Bożego. One w pewnym momencie uświadomiły sobie, że dotychczas asystowały wobec niezliczonych złych działań ludzi w odniesieniu do Jezusa, którzy z Niego szydzili, sądzili, zdradzali, opuszczali Go, przebili Mu bok na krzyżu, podawali ocet i ciągle z niego po prostu szydzili, aż do momentu, kiedy oddał ducha. Były świadkami tych ludzkich działań, ale teraz uświadomiły sobie, że stoją w obliczu działania Boga. Boga, który wskrzesił Jezusa ukrzyżowanego z martwych. I ta ich reakcja świadczy właśnie o tym. To jest ich pierwsza reakcja. Ona nie będzie po prostu trwałą reakcją, ponieważ Jezus zmartwychwstały, wyjdzie im naprzeciw, objawi się im, one go rozpoznają, upadną mu do nóg, obejmą go po prostu właśnie, pozwoli im się dotknąć. Tym właśnie kobietom, które czuwały przy jego grobie, były obecne przy nim aż do końca. Konkludując swoją wypowiedź na temat tej właśnie postawy kobiet wobec Jezusa ukrzyżowanego i pogrzebanego, chciałbym powiedzieć, że dominuje w nich właśnie ta postawa miłości, heroicznej miłości, miłości, która nie załamuje się w obliczu trudności, czy nawet w obliczu śmierci, miłości, która ma nadzieję, miłości, która ufa Bogu. One też wierzyły w zmartwychwstanie, tylko wierzyły w zmartwychwstanie na końcu czasów, tak jak to w rozmowie w domu Łazarza się ukazuje. Ale nie sądziły, że Jezus zmartwychwstał teraz właśnie. To ich bardzo zaskoczyło. Stąd taka reakcja na wieść o zmartwychwstaniu Jezusa, czyli na działanie Pana Boga w odniesieniu do wyszydzonego i ukrzyżowanego, pogrzebanego Jezusa. Jeżeli ojciec pozwoli, chciałbym skonkludować jeszcze pewną uwagą dotyczącą dnia jutrzejszego, mianowicie Dnia Zmartwychwstania. Mając w świadomości właśnie zarówno ten spoczynek Pana Jezusa w grobie, nie tylko Jego śmierć, ale wręcz zejście do grobu, czyli tę Jego wielką miłość do człowieka, z którym tak mocno się utożsamił, podzielając właśnie nasze ludzkie życie od momentu poczęcia, przez narodziny, przez dzieciństwo, przez młodość, przez aktywność, aż po cierpienie, umieranie, złożenie do grobu, a więc widzimy miłość Jezusa. Z drugiej strony w postawie kobiet, w tym czuwaniu przy grobie, w tym namaszczeniu Jezusa, również ich miłość widzimy do Jezusa. Chciałbym powiedzieć, że zmartwychwstanie jest po prostu prawdą o miłości Jezusa do człowieka i o miłości tychże właśnie kobiet reprezentujących przyszły Kościół, rodzący się Kościół do Jezusa. Często mówimy, że zmartwychwstanie to jest wieść o zwycięstwie nad śmiercią. I to jest po części prawda, ale to jest niepełna prawda. Tego rodzaju ujęcie prawdy o zmartwychwstaniu nie byłoby radosną nowiną. Zwycięstwo nad śmiercią, dokonane w jakiś, prawda, tajemniczy sposób, w zasadzie nie obejmujące nas, zwykłych ludzi, tutaj w odniesieniu do Syna Bożego, który stał się człowiekiem, to by była taka właśnie połowiczna prawda. Zmartwychwstanie jako zwycięstwo nad śmiercią. Trzeba powiedzieć, że zmartwychwstanie to jest radosna nowina o zwycięstwie miłości nad śmiercią. I to miłości w potrójnym ujęciu, mianowicie miłości Jezusa do ludzi i do Ojca, miłości Ojca, który nie opuścił Jezusa ani na krzyżu, ani właśnie wtedy, gdy został pogrzebany, i wreszcie miłości tychże kobiet. I to jest to radosne przesłanie, że również poprzez naszą miłość, już teraz przeżywaną, my zwyciężamy naszą przyszłą śmierć. Życie, które egoistycznie chce się zatrzymać dla siebie, takie życie nie zwycięża śmierci, lecz czeka je śmierć druga. Zmartwychwstanie Pana Jezusa odsłoniło Jego oblicze jako oblicze człowieka miłującego i służącego innym. Takie jest oblicze Jezusa ziemskiego i ukrzyżowanego. I zmartwychwstanie jest prawdą właśnie o krzyżu, na którym odsłania się ta heroiczna Jezusowa miłość do człowieka. A równocześnie zmartwychwstanie jest dla nas wzorem po prostu. Tak jak życie Jezusa i umieranie Jezusa było pełne miłości i dlatego uwieńczone zostało zmartwychwstaniem, zwycięstwem, tak też i nasze życie, nasze cierpienie, nasze przemijanie i nasze umieranie winno być po prostu nacechowane miłością i dopiero wtedy będzie zwycięskie. Inaczej, tak jak wspomniałem, życie egoistyczne, skoncentrowane na samym sobie, czeka śmierć druga. Miłość kobiet galilejskich, zwróćmy uwagę, sprawia, że są one obecne w życiu ziemskim Jezusa od Galilei poprzez nauczanie w Jerozolimie, ale także są obecne w ukrzyżowaniu i w pogrzebie Jezusa. Miłość sprawiła, że były bardzo głęboko dotknięte śmiercią Jezusa. Miłość do Jezusa każe im namaścić ciało Jezusa, czuwać przy grobie. Jak tylko skończył się szabat, jeszcze późnym wieczorem, kiedy już nie świętowano szabatu, nabyły wonności, aby z kolei nazajutrz wczesnym rankiem udać się do grobu, by dopełnić rytów pogrzebowych wyrażających właśnie miłość do pogrzebanego Jezusa. A więc to miłość jest siłą napędową całego działania i postawy tychże bohaterskich kobiet, które w sposób wyjątkowy ewangeliści każą nam wspominać dzisiaj w Wielką Sobotę. Otóż tam, gdzie zawiodła ich miłość do Jezusa, właśnie w tym otwartym grobie, słyszą orędzie o zmartwychwstaniu, o zwycięstwie Jezusa, o zwycięstwie Jego miłości. Zwróćmy uwagę, to właśnie na tej drodze, na drodze takiego właśnie miłowania Jezusa, człowiek dochodzi do odkrycia największej prawdy o zwycięstwie miłości, o zmartwychwstaniu. Nie wiem, czy mogę już przejść do życzeń, które chciałbym z całego serca złożyć całej rodzinie Radia Maria, wszystkim, którzy być może będąc w podróży, czy przeżywając Wielką Sobotę w swoich domach, włączyli akurat Radio Maria w tym momencie, jakkolwiek nie są jego stałymi słuchaczami. Chciałbym złożyć życzenia wielkanocne. Życzę, byśmy byli wierni Jezusowi, tak jak kobiety galilejskie, tak jak Jego matka oczywiście, która pośród nich była obecna. Chciałbym też życzyć, byśmy w naszych sercach zachowywali wdzięczność wobec Pana Jezusa za to, że stał się człowiekiem, żył jak człowiek, umierał jak prawdziwy człowiek i pozwolił się pogrzebać w prawdziwie ludzkim grobie, że wyprowadził Adama i Ewę i wszystkich synów Adama z owej otchłani, z owego uwięzienia i dokonał po prostu odnowienia naszego człowieczeństwa. Zachowujmy w te dni wdzięczność wobec Jezusa, bo to tylko i wyłącznie dzięki Niemu to uwolnienie i to przemienienie człowieka ma miejsce. Nie ma innej siły, nie ma innej drogi, która by prowadziła człowieka do raju, do pełni życia w domu Ojca. Pragnę też życzyć, byśmy tę właśnie radość i wdzięczność wyśpiewywali w naszych jakże radosnych pieśniach wielkanocnych. Właśnie radość i uwielbienie Jezusa, który z miłości do nas chciał być ukrzyżowany i pogrzebany. Ale po to, aby nas po prostu wyprowadzić z naszego grobu, z naszego po prostu przemijania, umierania i śmierci. Pragnę też życzyć, żeby nasza miłość była podobna do tej miłości kobiet z Galilei, które towarzyszyły Jezusowi, szły za Nim i usługiwały Mu. Niech każdy z nas rozejrzy się w swoim środowisku, w swojej parafii, w swojej rodzinie, w ogóle w naszym kraju rozejrzyjmy się, poszukajmy te osoby, które w jakimś wyjątkowym stopniu uobecniają dzisiaj pośród nas Pana Jezusa, który naucza, głosi Ewangelię. Poszukajmy Pana Jezusa, który w naszym środowisku czy w naszym kraju cierpi z powodu szyderstw, z powodu bluźnierstw i to najgorszych, tak jak te adresowane pod adresem Chrystusa, że to mocą złego ducha wyrzuca złe duchy, że ma Belzebuba. Nawet w podziękowaniu w cudzysłowie za tak wielkie czyny wyzwolenia, uwolnienia, obrzucali go najgorszymi bluźnierstwami. Patrzmy, kto dzisiaj w naszym kraju z tego powodu cierpi. Patrzmy, kto w naszym środowisku dzisiaj dźwiga krzyż prześladowań za wiarę. Wczoraj mogliśmy uczestniczyć dzięki telewizji polskiej, dzięki telewizji Trwam w drodze krzyżowej z rzymskiego Koloseum, a całej poświęconej właśnie w medytacjach przywołaniu prześladowań naszych braci chrześcijan w Chinach, ale przecież nie tylko w Chinach, w iluż to krajach, łącznie z krajami europejskimi, chrześcijanie są prześladowani, są poniżani. Nie mogą na przykład otrzymać pewnego wsparcia dla działań czysto religijnych. Trzeba wymyślać po prostu jakieś humanistyczne, środowiskowe, inne cele. Żyjemy po prostu w takim świecie. Zobaczmy też Chrystusa w naszej rodzinie, czy w naszym środowisku, w naszej parafii, który zmaga się z chorobą, ciężką chorobą. Dźwiga ten krzyż choroby, często w opuszczeniu. Zobaczmy też Chrystusa, który umiera, który jest złożony do grobu. Chrystusa, który właśnie wymaga naszej dalszej wiernej obecności, wiernej miłości. Niech kobiety galilejskie, niech Matka Najświętsza, ich miłość do Jezusa, podkreślę, nauczającego, cierpiącego z powodu szyderstw, dźwigającego krzyż prześladowań, walczącego z cierpieniem, z umieraniem, złożonego do grobu, naśladujmy ich miłość. Niech nasza miłość będzie tak szczodra, tak wielka, tak wytrwała, a równocześnie tak cicha po prostu. Pamiętajmy, że Pan Jezus nie pozostanie nam dłużny. Na naszą ofiarną i wytrwałą miłość odpowie swoją nową obecnością, tak jak to uczynił w odniesieniu do Marii Magdaleny, która stała przy grobie płacząc. Skierował do niej te wzruszające słowa: czemu płaczesz, niewiasto? Następnie zwrócił się do niej tym jakże wstrząsającym słowem: Mario. Wtedy rzuciła mu się w ramiona, objęła go. Pozwolił jej się objąć, pozwolił jej poczuć po prostu swoją nową obecność. Dał jej poznać, że oto jestem tu, nie płacz już więcej. Jestem z tobą, Mario, która mnie szukałaś, która nie wyobrażałaś sobie życia beze mnie, tak jak to powiedziała mu po prostu w twarz, sądząc, że to ogrodnik, pytając: Panie, gdzie go wziąłeś? Pozwól, żebym poszła, ja go wezmę po prostu. Nie wyobrażała sobie życia bez Jezusa. Tej właśnie heroicznej i szczodrej miłości, wiernej aż do końca. Jezusowi Chrystusowi, jak też Jezusowi cierpiącemu dzisiaj w naszych najbliższych, a zwłaszcza w tych, którzy przez Niego zostali powołani do głoszenia Ewangelii, okazujmy miłość, tę właśnie heroiczną miłość, pamiętając, że Pan Jezus zmartwychwstały wyjdzie nam naprzeciw, wyjdzie nam wcześniej nawet niż to przewidujemy czy oczekujemy.
Księże profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za tę refleksję, dziękujemy za życzenia i z naszej strony także bardzo serdeczne życzenia radosnych i błogosławionych świąt wielkanocnych.
Dzięki bardzo, Ojcze, szczęść Boże, ale chciałbym jeszcze, korzystając z okazji, już dzisiaj gorąco zaprosić słuchaczy Radia Maria na poniedziałkowe rozmowy niedokończone. Nie wiem, czy to jest czas na takie zaproszenie, czy nie, ale
tak, proszę bardzo.
Chciałbym gorąco zaprosić po prostu do rozmów niedokończonych, w których będziemy wspólnie zastanawiać się właśnie nad ewangelicznymi i pawłowymi opowiadaniami o zmartwychwstaniu Chrystusa, o ukazywaniu się Jezusa zmartwychwstałego właśnie niewiastom, Piotrowi i innym uczniom. Będziemy się zastanawiać, jak te po prostu opowiadania pozwalają i nam dzisiaj doświadczać obecności Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego, czyli solidarnego z nami aż do końca, ale nade wszystko Chrystusa żyjącego, który jest z nami dzisiaj. Jestem tu, ja jestem z wami. To jest po prostu główne przesłanie tych wspaniałych świąt paschalnych, również Wielkiej Soboty. Jestem tu, nawet właśnie w otchłani, z której pragnę was wyprowadzić.
Serdeczny Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Szczęść
z Panem Bogiem.
Radosnych świąt. Alleluja.
Alleluja. Rozmawialiśmy z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Henrykiem Witczykiem, przewodniczącym papieskiego dzieła biblijnego, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.